Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Biskupi Burkina Faso i Nigru rozpoczęli wizytę ad limina.
Bóg nas kocha, jego przykazania wskazują drogę do szczęścia, przypomina papież w orędziu na Dzień Młodzieży.
Pedofilia to efekt pokoleniowej utraty tożsamości przez duchownych, uważa arcybiskup Fisichella.
15 marca wita Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Ojciec Święty przyjął na audiencjach czterech biskupów z Regionalnej Konferencji Episkopatu Burkina Faso-Niger, którzy rozpoczęli dziś wizytę ad limina. Są to przedstawiciele jednych z najuboższych krajów na świecie, należących do kategorii, którą ONZ nazywa niekiedy czwartym światem. Dla przykładu szacuje się, że 3/4 budżetu państwa w Burkina Faso pochodzi z kredytów zagranicznych. Również w Nigrze, który posiada bogate złoża surowców mineralnych, w tym uranu, większość obywateli żyje w skrajnej nędzy. Koszt ich dziennego utrzymania nie przekracza równowartości $1.
Każdy z tych zachodnioafrykańskich krajów liczy po 13 milionów mieszkańców. Chrześcijaństwo nie ma tam długich tradycji. Ewangelizacja tego regionu rozpoczęła się dopiero w XX wieku. Większość ludności stanowią muzułmanie. W Nigrze aż 90%, a w Burkina Faso 60%. W tym ostatnim katolicy stanowią 19% społeczeństwa i są podzieleni na 3 archidiecezje i 6 diecezji. W Nigrze natomiast obecność katolików jest śladowa. Stanowią oni zaledwie 0,14% ludności. Tym niemniej posiadają jedną archidiecezję i jedną diecezję. Kościół, choć mniejszościowy, odgrywa w tym regionie znaczącą rolę na polu edukacji, a w szczególności służby zdrowia, głównie dzięki działalności kamilianów. W ten sposób Kościół zyskuje dobrą reputację. Pomaga to również w relacjach z innymi religiami, mówi arcybiskup Seraf François Ruamba, przewodniczący Konferencji Episkopatu.
Muszę powiedzieć, że chrześcijanie, muzułmanie i wyznawcy religii tradycyjnych rozumieją się całkiem dobrze. Wystarczy powiedzieć, że kiedy odbywam wizytację apostolską w parafii, przychodzą do mnie również protestanci i muzułmanie. Niekiedy nawet uczestniczą w Eucharystii. Kiedy na wiosce buduje się nowy kościół, kobiety muzułmańskie noszą wodę, a ostatnio sklepikarze muzułmańscy zaoferowali nam nawet pomoc finansową. Dobrze wiedzą bowiem, że tam, gdzie buduje się kościół, wkrótce powstanie też szkoła i przychodnia. A że katolicy nikogo nie dyskryminują, skorzysta na tym całe społeczeństwo.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej grecko-katolickiego arcybiskupa większego Kijowa i Halicza, kardynała Lubomira Huzara, i łacińskiego metropolitę lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.
Papieska audiencja dla zwierzchników obu katolickich obrządków Ukrainy przypadła po niedawnych zmianach na najwyższych stanowiskach państwowych w tym kraju. Kardynał Huzar, rozmawiając niedawno z dziennikarzami, zapowiedział, że zaapeluje do nowego prezydenta Wiktora Janukowycza o przestrzeganie ukraińskiej konstytucji. Zapewnia ona wszystkim kościołom i organizacjom religijnym równe prawa. Kijowsko-halicki arcybiskup większy podkreślił to, odpowiadając na pytanie, czy w związku z nową prezydenturą wzrosną na Ukrainie wpływy cerkwi prawosławnej zależnej od patriarchatu moskiewskiego. Hierarcha zaapelował też do grekokatolików i do wszystkich mieszkańców Ukrainy o dalszą modlitwę w intencji kraju i nowo wybranych władz. Zazwyczaj wzywa się do niej przed wyborami, ale jest ona potrzebna stale, powiedział kardynał Huzar.
Natomiast w imieniu Konferencji Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy przesłanie do nowego premiera Mykoły Azarowa skierował jej przewodniczący. Arcybiskup Mokrzycki życzył szefowi rządu Bożej opieki. Podkreśla, że powierzone mu zadania wiążą się z odpowiedzialnością wobec Boga i ludzi.
Chrześcijaństwo nie jest w pierwszym rzędzie moralnością, ale spotkaniem z Chrystusem, który kocha osobiście każdego z nas nawet wtedy, gdy się od Niego odwracamy. Podkreśla to papież w opublikowanym dziś orędziu na 25. Światowy Dzień Młodzieży. Jego hasłem jest pytanie skierowane do Jezusa przez bogatego młodzieńca: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Papież nawiązuje też do 25-lecia ustanowienia Światowego Dnia Młodzieży, co nazywa proroczą, owocną inicjatywą Jana Pawła II i do jego listu do młodych całego świata.
Benedykt XVI zachęca młodych, by pytali Boga, jakie ma plany co do ich życia i pragnęli wypełnić Jego wolę. Powołanych do kapłaństwa czy życia konsekrowanego przestrzega, by nie obawiali się pójść za głosem Boga, bo chce On ich obdarzyć głęboką radością. Tym zaś, którzy odczuwają powołanie do małżeństwa, zaleca, by przyjęli je z wiarą, zabiegając o trwałe podstawy dla miłości wiernej i otwartej na dar życia. Idąc pod prąd dzisiejszej mentalności, która odrzuca wszelkie reguły i normy, papież podkreśla znaczenie Bożych przykazań. Nie ograniczają one szczęścia, ale właśnie wskazują, jak je znaleźć. W orędziu na 25. Światowy Dzień Młodzieży Ojciec Święty nawiązuje ponadto do problemów przeżywanych dziś przez ludzi młodych, takich jak bezrobocie i brak konkretnych perspektyw na przyszłość. Te trudności nie powinny zniechęcać, uważa Benedykt XVI. Ci, którzy spotkali Chrystusa, mogą nieść światu autentyczną nadzieję.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Stanach Zjednoczonych dekada zmagań ze skandalami seksualnymi w Kościele nie poszła na marne. Jej owocem jest nowe pokolenie kapłanów, starannie wyselekcjonowanych i lepiej przygotowanych, zarówno pod względem naukowym, jak i duchowym. Europa powinna się uczyć od Amerykanów, uważa prezes Papieskiej Akademii Pro Vita. Zdaniem arcybiskupa Rina Fisichelli Kościół ponosi dziś konsekwencje okresu, w którym kapłani i zakonnicy zatracali stopniowo swą tożsamość i duchowość. Zwłaszcza w latach 60. utrwaliło się przekonanie, że wszystko jest dozwolone, zaznaczył arcybiskup Fisichella.
Wyraźnym zaprzeczeniem takiej postawy jest natomiast Benedykt XVI. Świadczy o tym całe jego życie, a także nauczanie, jak choćby jego krystalicznie jednoznaczne słowa, które wypowiedział przed 2 laty w Stanach Zjednoczonych, przypomina prezes Papieskiej Akademii. Tego samego należy się spodziewać w liście Ojca Świętego do katolików w Irlandii. Arcybiskup Fisichella zaznaczył, że stosowana tu przez papieża zasada zero tolerancji jest moralnym zobowiązaniem dla całego Kościoła, a nie jedynie sugestią.
Odpowiadając na pytania włoskiego dziennika Corriere della Sera, watykański hierarcha przypomniał, że w nagłośnionych ostatnio skandalach chodzi o przypadki bardzo rzadkie. Wyrządzają one jednak wielką szkodę ogromnej większości kapłanów, którzy poważnie i z radością przeżywają swoje powołanie. Wciąganie do tej afery całego Kościoła i papieża jest kolejnym aktem przemocy, a zarazem przejawem prymitywizmu, uważa arcybiskup Fisichella. Tym niemniej przyznaje on, iż chodzi tu o tak poważne przestępstwo, że nawet gdyby zdarzył się tylko jeden przypadek na całą Europę, to już byłoby to za dużo. Są to bowiem akty przemocy, które wołają o pomstę do nieba, dodał prezes Papieskiej Akademii Pro Vita.
Z falą zarzutów o molestowanie seksualne przez duchownych zmierza się Kościół katolicki w Szwajcarii. 60 przypadków nadużyć bada komisja powołana przez tamtejszy episkopat. Wyjaśnienia składają zarówno ofiary, jak i oskarżani duchowni. Kościół rozpatruje zgłoszenia, ale sam nie będzie formułował oskarżeń, powiedział członek szwajcarskiej komisji episkopatu badającej kwestie pedofilii. Opat Martin Verlen podkreślił, że komisja doradza ofiarom molestowania, by to one zadecydowały o oskarżeniu winowajców. Komisja Episkopatu opracowuje też nowy program prewencyjny na rzecz skutecznego zapobiegania nadużyciom względem nieletnich. Opat Verlen pozytywnie odniósł się też do powstania Krajowej Organizacji Kościelnej zajmującej się tego typu przypadkami. To ona mogłaby wypracować procedury w przypadku nadużyć.
Katolicka pomoc dla Haiti osiągnęła już rekordowe rozmiary, czytamy w raporcie Catholic Relief Services. Do tej pory przekazano poszkodowanym w katastrofie wsparcie w wysokości 100 milionów dolarów. Kolejne 200 milionów organizacja chce zebrać w tym roku. Nadzwyczajna hojność i solidarność przede wszystkim Amerykanów, ale też i całego świata, jest największą akcją pomocy notowaną od półwiecza w USA.
Obecnie opracowywana jest kościelna baza danych, w której haitańskie parafie, placówki szkolne i medyczne zamieszczą w internecie listę najpilniejszych potrzeb związanych z odbudową. ułatwi to organizacjom charytatywnym i osobom prywatnym z całego świata przekazywanie pomocy na konkretne dzieło i finansowanie na przykład kompletu łóżek do szpitala dziecięcego. Istotną pomocą jest obecnie wsparcie ekip specjalistów, inżynierów, architektów, którzy opracowują projekty odbudowy. Raport podkreśla, że najsłabszym punktem pomocy dla Haiti jest brak koordynacji przywództwa, a nie gotówki na odbudowę zniszczeń.
Natomiast o los najmłodszych ofiar trzęsienia ziemi zapytaliśmy wolontariusza jezuickiej służby uchodźcom pracującego w obozach namiotowych na Haiti.
Niektóre kraje pośpieszyli procedurę adopcji i jest jednak dużo dzieci, które straciły rodziców w tym trzęsieniu ziemi. Są agencje, które chcą organizować te adopcje. Nawet był przykład taki trochę smutny, że pewna sekta amerykańska chciała po cichu wziąć dzieci, nawet niektóre jeszcze miały rodziców i chcieli je wziąć do Ameryki. Teraz ci ludzie są w więzieniu, bo chcieli po prostu zabrać dzieci od rodziców nawet. Szkół nie ma, to dzieci się kręcą praktycznie wszędzie. Nie pracują oczywiście, bo są za młode. W tych kampach dużo jest tych dzieci, dużo jest dzieci bez rodziców. Nie jest to łatwa sprawa. Dla Radia Watykańskiego z Haiti mówił jezuita Artur Suski.
Chrześcijańscy i muzułmańscy dalitowie wyszli dziś na ulicę New Delhi, domagając się poszanowania swych praw. Są oni w Indiach podwójnie dyskryminowani jako przynależący do warstwy najniżej stojącej w kastowym systemie społecznym i jako wyznawcy innej religii niż hinduizm. Podczas gdy wyznawcy islamu mogą liczyć na minimalną pomoc ze strony państwa, to chrześcijanie nigdy jej nie otrzymują. Co więcej, są grupą najbardziej dyskryminowaną w hinduskim społeczeństwie. W manifestacji wzięło udział 10 tysięcy osób, wśród których byli m.in. katolicy biskupi popierający swą obecnością słuszność protestu dalitów. Szacuje się, że 3/4 z 25 milionów indyjskich chrześcijan stanowią właśnie niedotykalni.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Rodzina, współbracia dominikanie, przyjaciele, wychowankowie i wielu krakowian pożegnało ojca Joachima Badeniego, najstarszego polskiego dominikanina, który w wieku 97 lat zmarł 11 marca. Uroczystością pogrzebowym znanego duszpasterza, mistyka i mędrca przewodniczył w Krakowie kardynał Stanisław Dziwisz.
Bogu dziękujemy za wszystkie drogi i miejsca oraz za blisko 100 lat jego pielgrzymowania, głębokiej wierze, mocnej nadziei i gorącej miłości do domu ojca. Pragniemy podziękować również ojcu Joachimowi, szczególnie za ożywienie duszpasterstwa młodzieży w Krakowie, którego tak bardzo potrzebuje dzisiejsza młodzież, wrażliwa na prawdziwe wartości.
Prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie ojca Joachima Badeniego krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ojciec Badeni spoczął na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Zakończyła się akcja Ołówek dla Afryki, organizowana przez Poznańską Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Odpowiedź na apel o zbiórkę przyborów szkolnych przeszła najśmielsze oczekiwania. Do akcji zgłosiło się ponad 300 szkół, firm i rozmaitych instytucji, nie tylko z Poznania i okolic, ale również z całej Polski, mówi Anna Kurkowiak z Fundacji Redemptoris Missio.
Jesteśmy zalewani ołówkami, zeszytami, kredkami, w ogóle wszelkimi przyborami szkolnymi. Nie mamy już miejsca w fundacji, żeby to pomieścić. Ludzie uwierzyli w to, że pomagać można zawsze i każdemu i że to nie kosztuje naprawdę wiele.
Teraz wolontariusze policzą wszystkie zeszyty, kredki i długopisy, spakują je do paczek i wyślą do polskich misjonarzy w najodleglejszych krajach świata, a oni rozdadzą je dzieciom.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.